Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry, w cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Mam dziś niezwykłą przyjemność gościć Pana Piotra Mysłakowskiego, jednego z najważniejszych współczesnych badaczy biografii i genealogii Fryderyka Chopina. Dzień dobry, Panie Piotrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Może przedstawię mojego gościa. Pan Piotr Mysłakowski jest autorem takich książek jak Rodzina ojca Chopina, Migracja i awans, Warszawa Chopinów, Matka Chopina, pejzaż biograficzny, Wspomnienia o Chopinie, no i do tego dodajmy prace napisane wespół z Andrzejem Sikorskim, Chopinowie, krąg rodzinno-towarzyski oraz Fryderyk Chopin, Korzenie. Dzisiaj jednak porozmawiamy o jeszcze jednej książce, którą pan Piotr Mysłakowski opatrzył współczesnymi komentarzami. Chodzi o słynnego Chopina, pióra Jarosława Iwaszkiewicza. Zanim jednak przejdziemy do tej pracy, to nie mogę nie zapytać pana Piotra o początki pana przygody z biografistyką Chopina. Jak to się zaczęło?
Dwie różne są interpretacje albo odpowiedzi. Jedna bardziej metafizyczna, druga praktyczna. Nie wiem, od której zacząć.
No to może od praktycznej, a później wejdziemy w stronę ducha.
Praktycznie to wyglądało tak, że moje zainteresowania genealogią w ogóle doprowadziły mnie do tego, że w środowisku takich maniaków tej dziedziny i amatorów, no, spotykaliśmy się w miarę regularnie i na takich zebraniach i na 25 lat temu chyba mniej więcej na jednym z takich spotkań zadaliśmy sobie z kolegą właśnie Andrzejem Sikorskim, profesorem chemii zresztą, pytanie, czy w świetle nadchodzącego kolejnego międzynarodowego konkursu chopinowskiego ktokolwiek zadał sobie pytanie sprawdzenia w źródłach archiwalnych tego, co podają dotychczas publikowane biografie Chopina, no a tych nie brakuje. No i kiedy się przymierzyliśmy do takiego sprawdzenia, no to okazało się, że od śmierci Chopina do nas nikt takiego zadania nie podjął, więc zaczęliśmy i my to robić, znaczy nie i my, tylko dopiero my, prawda, więc przez rok czy półtora przekopaliśmy ogromną ilość zachowanych jeszcze, całe szczęście, dokumentów, głównie to są sądowe księgi w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, księgi pochodzące z różnych regionów oczywiście i w różnym stopniu zaawansowania, zniszczeń. Nasze poszukiwania dotyczyły głównie regionu Kujaw. Tam nas kierowała dotychczasowa wiedza o matce, o dziadkach polskich Chopina. No i w wyniku przekopania, nie ukrywam, ponad 200 tysięcy kart rękopiśmiennych po łacinie, różnych dokumentów sądowych głównie, no udało się nam odkryć no, kilkadziesiąt tekstów, dokumentów bardziej lub mniej dotyczących Jakuba Krzyżanowskiego i jego żony Antoniny Skołomińskich, no, którzy są rodzicami matki Fryderyka Chopina. No i te dokumenty pozwoliły nam odtworzyć ich dziadków, jakby ćwierć wieku życia i perypetii, a tym samym to jest okres dzieciństwa i młodości matki Chopina, prawda? Więc tutaj nasza wiedza się przydała do poszerzenia tej części wiedzy.
To ta strona praktyczna, a strona metafizyczna teraz?
No, metafizyka, tak. Pierwszy kontakt z chopinologią, nazwijmy to, mój, odbył się, kiedy miałem 8 miesięcy i spędziłem noc z 17 na 18 stycznia 1945 roku w pewnej piwnicy w Krakowie na kolanach profesora Zbigniewa Drzewieckiego.
No proszę.
No właśnie. To jest ta metafizyka i dziwny zbieg okoliczności, ponieważ Zbigniew Drzewiecki po powstaniu warszawskim znalazł się w Krakowie a że był gimnazjalnym kolegą mojego ojca tu z Warszawy, no to tegoż 17 stycznia przyszedł do nas na obiad. Ale zaczęła się ofensywa bratniej Armii Radzieckiej, która przeganiała Niemców i było takie lekkie bombardowanie, ostrzał artyleryjski i wszyscy mieszkańcy centrum Krakowa schronili się po piwnicach. No i moi rodzice ze mną, no i z naszym gościem przesiedzieliśmy tę noc, czy dwie, no właśnie w tej kamienicy. No więc to jest ten jakby pierwszy mój styk z Chopinem. No później to jeszcze było to, że moja mama była pianistką i miała w domu wielki fortepian, na którym i ćwiczyła, i uczyła innych, wobec czego jako brzdąc podobny, powiedzmy wiekowo, do czteroletniego małego Chopinka, też spędziłem pod tym wielkim Bechsteinem, słysząc z góry między innymi muzykę Chopina.
Wspominał pan jeszcze w naszych rozmowach, że Halina Czerny-Stefańska gościła w państwa domu.
No nasz dom był, powiedzmy, rzeczywiście ciekawy pod względem towarzyskim, ponieważ z jednej strony mój ojciec, który był profesorem UJ-u, ale pedagogiki, ale miał ogromne inklinacje artystyczne różnego typu i miał w związku z tym mnóstwo znajomych, którzy go odwiedzali, a matka z kolei jako absolwentka poznańskiego konserwatorium, jedna z pierwszych, które ukończyły klasę fortepianu, no to z kolei miała też szereg przyjaciół, którzy też trafili do Krakowa po wojnie. W związku z czym wszyscy oni łaknęli, że tak powiem, po tych 5 latach okupacji jakiegoś takiego życia towarzyskiego. No i księga gości taką, którą ojciec prowadził i przed wojną, i po wojnie, no to zawiera bardzo różne ciekawe nazwiska tam. I przed wojną i Adasari na przykład. Później po wojnie właśnie Halina Czerny-Stefańska z mężem Ludwikiem, Roman Palester.
To wspaniały salon, można powiedzieć.
No salon, tak. No, matka w czasie wojny nawet długo akompaniowała Eugenii Umińskiej, skrzypaczce wybitnej, więc to też jakoś towarzysko zadziałało. No i
tak. Wspaniałe tradycje. A proszę powiedzieć, czy dobrze pamiętam, że też Jarosław Iwaszkiewicz gdzieś tam przychodził, czy bywał, czy spotykał się z pana rodziną?
Z Jarosławem Iwaszkiewiczem, czyli właściwie Leonem Iwaszkiewiczem, Jarkiem nazywano go w domu, to jest zupełnie inny charakter znajomości. Mój ojciec przed pierwszą wojną albo w czasie pierwszej wojny był korepetytorem dzieci po dworach szlacheckich na wschodzie gdzieś. Prawdę mówiąc, jasne, to nie jest dla mnie za dalekie to czasy. I o ile wiem, Iwaszkiewicz podobnie. Więc nie jest wykluczone, że z tego czasu i na tym podłożu jakaś znajomość się ukształtowała, a wiem, że na pewno bywali razem, no w tym samym dworze państwa Wernickich w Czesławicach koło Nałęczowa, a to była rodzina z kolei związana z Lilpopami, z których Anna Lilpopówna stała się później żoną Iwaszkiewicza. A mój ojciec, co tam u tych Wernickich robił, to nie wiem dokładnie. Może też jakaś panna mu się tam podobała. Ale w każdym razie mam tego dowód w domu konkretny, bo ojciec dostał tam od pani Lilpopowej starą bardzo księgę taką z XVIII wieku, która go interesowała antykwarycznie trochę i z dedykacją taką, że to jest ze zbiorów po panu Czesławie Wernickim od pani Lilpopowej otrzymałem w 919 roku w Czesławicach. I ta znajomość z Iwaszkiewiczem, ona tak sobie na odległość gdzieś tam trwała, później większych związków nie było.
No ale przewija się.
No przewija się trochę. No, mój ojciec niespecjalnie po wojnie, że tak powiem, akceptował taką polityczną parcie Iwaszkiewicza na zaszczyty, na pozycję jakąś taką polityczną. No, jego sprawa, ale no, tu, dlatego te stosunki się nie rozwijały specjalnie.
Zapytałem o Jarosława Iwaszkiewicza, bo później okazało się, że pana los splótł się z jedną z jego prac o Chopinie właśnie.
Iwaszkiewicz napisał głównie książkę, którą mamy na myśli w tej chwili, która wyszła w 1955 roku pod tytułem Chopin. Natomiast on, jak sam autor tam w pierwszych słowach pisze, jest to trzecia moja książka o Chopinie. No więc ja szukałem tych poprzednich, bo dziwną rzecz zauważyłem w bibliografii Iwaszkiewicza. W ogóle te prace nie są wymieniane, w ogóle nie ma śladu Chopin w bibliografii jego praca. Jest ich przecież mnóstwo i w różnych działach. Eseje, szkice literackie, książki i tak dalej. No dziwi mnie to, ale tak czy inaczej te dwie poprzednie prace, to jest w 1938 roku taka broszurka wydana we Lwowie, mała, bardzo malutka, no kilkadziesiąt stron, później w 1949 roku po wojnie już trochę większa, no i ją właśnie chyba rozbudował Iwaszkiewicz do tej formy, którą wydano w 1955 jako Chopin. No i jest to książka szalenie cenna i nic dziwnego, że doczekała się jak dotąd 9 wydań, a 10 jest w trakcie.
Tutaj dopowiedzmy, że od 1955 roku dosyć dużo wody upłynęło, nie tylko w Wiśle. Zmieniła się nasza wiedza o twórczości Fryderyka Chopina, ale także zmieniła się wiedza, to dzięki pana zasługom, także o jego rodzinie. No i domyślam się, że tutaj właśnie pojawił się pomysł, żeby pana zaprosić do opatrzenia tego nowego wydania komentarzami i posłowiem.
No tak, bardzo to była miła propozycja ze strony Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które zwróciło się do mnie z propozycją uwspółcześnienia komentarzami i przypisami dzieła Iwaszkiewicza, no bo rzeczywiście on dysponował bogatą, jak na tamte czasy, wiedzą, bo to widać po spisie lektur, które on tam zamieszcza, no pewnie je wszystkie albo większość przeczytał, ale ówczesna wiedza niestety była kulawa bardzo, no bo powtarzała lub utrwalała różne legendy, niedopowiedzenia i fantazje literackie też jako fakty. W związku z czym ta biografia Chopina, jakby ją tak literalnie brać, no była pełna różnych pułapek, które wymagały wyprostowania. No więc tego się podjąłem, komentarze, przypisy napisałem, posłowie napisałem, jakieś tam jeszcze spis lektur i tak dalej. No więc teraz czekamy na szczęśliwy poród.
No, podcasty mają to do siebie, że ja nie jestem nigdy pewien, kiedy Państwo będą słuchali tego nagrania, czy już w czasie, kiedy będą Państwo mogli tę książkę wziąć w rękę, czy jeszcze Państwo również będą czekali. No, ale to zachęćmy tych, którzy czekają, a tych, którzy mają tę książkę w ręku, to utwierdźmy w przekonaniu, że to był dobry wybór. Może zacznijmy od tego. Dla części słuchaczy, ale też pewnie dla części czytelników, sama data powstania tej pierwszej wersji biografii Chopina, rok 1955, może się wydawać problematyczna. No wiemy, to jest ten czas stalinizmu jeszcze. To jest ten czas, kiedy pisało się zupełnie inaczej i pan to zauważa w posłowiu, że ten język Jarosława Iwaszkiewicza no niesie ze sobą tamte czasy, że on nie jest przeźroczysty.
No tak, w tamtych czasach pisarze, poeci, malarze i tak dalej, artyści w każdym razie, chcący bądź wypłynąć, bądź utrzymać się na powierzchni, a bez łaskawego spojrzenia ze strony władz partyjnych oraz cenzora, tego się nie udawało. No więc żeby zaskarbić łaski tych decydentów, no niestety musiano się naginać i takie mamy szokujące dzisiaj no, różne przykłady, że wielcy poeci no, hymn, wiersze pisali na cześć Stalina, no, Ważyk, Broniewski, a Iwaszkiewicz może hymnu na cześć Stalina może nie napisał, ale język, który stara się użyć pisząc o Chopinie, no najwyraźniej tchnie takim jakby poczuciem, że trzeba to nagiąć, tę całą historię Chopina do tych wymogów ideologicznych. W książce nagminnie używane są określenia wartościujące, odwołujące się do walki klas. W kontekście negatywnym pojawia się słowo burżuj w odniesieniu do mieszczaństwa, czy szlagon i magnateria opisujące szlachtę. W kontekście pozytywnym zaś poeta proletariacki, siły rewolucyjne, a zwłaszcza lud. Charakterystyczne jest też wymiennie stosowane pojęcie lud i naród. To jest tu taka sztuczka, taka właściwie Iwaszkiewicza, bo nie bardzo wiedział, jak to pogodzić, ten wymóg, żeby wszystko było związane z ludem, a jednocześnie biografia Chopina no jednak ma bardziej jakby pasujące do pojęcia naród niż lud charakterystyka. Więc używa to wymiennie, przy czym ten lud, czyli lud, to oznacza dla niego tylko warstwę chłopską w gruncie rzeczy i drobny proletariat miejski. Natomiast magnateria, szlachta, mieszczanie domyślnie nie mieszczą się w pojęciu narodu i tego ludu.
Panie Piotrze, ale jak rozumiem, pan by zachęcał do tego, żeby przymknąć oko na te kwestie językowe, bo to był pewien wymóg czasu. Albo by ta książka powstała, albo by nie powstała. Jarosław Iwaszkiewicz wybrał taką właśnie drogę. Tylko że teraz ważne chyba jest to, żeby te kwestie językowe nie przesłaniały nam prawdziwej istoty tej książki i jej wartości, bo jak dobrze rozumiem, pod tymi sformułowaniami, które dzisiaj mogą urazić, tam się kryje kopalnia złota, jeśli mogę tak powiedzieć.
No tak, no to absolutnie to, że Iwaszkiewicz jakby z konieczności tamtej epoki pisał, że kto nauczył Chopina czuć po polsku? No lud polski, lud warszawskiej ulicy, prawda?
No tak. No to się dzisiaj nie broni z czego.
I że sztuka Chopina rodzić się miała z ludu i z bólu. W Mazurkach zaś dostrzega poeta echo wiecznego bólu przykutego do ziemi chłopa. No strach trochę. Pomijając to cała książka jest przepiękną opowieścią. Przepiękną z dwóch jakby punktów widzenia. No bo po pierwsze literackości. To jest naprawdę pięknie napisana opowieść. No a jednocześnie przekazuje ówczesną wiedzę biograficzną o Chopinie w miarę rzeczowo i no tak solidnie, powiedzmy. No oczywiście, jak na początku mówiłem, ówczesna wiedza pełna była różnych przekłamań, które następne 70 lat badań różnych badaczy wyprostowało czy uzupełniło. No to jest właśnie ten problem, ale sama książka jest opowieścią, którą się po pierwsze pięknie czyta. Jest czasami wzruszająca, czasami jest zaskakująca takim głębią rozumienia różnych aspektów biografii Chopina. Często Iwaszkiewicz interpretuje wyrywki z listów, które no, czytamy te listy obecnie, trochę czasami pobieżnie, trochę się wgłębiamy, ale Iwaszkiewicz opatruje niektóre wyrażenia czy fragmenty tych listów takimi komentarzami, które jakby no, psychologiczne podłoże tej wymiany słów wyciąga na wierzch. I to jest bardzo celne takie.
W przypadku tej biografii wychodzi to, że Jarosław Iwaszkiewicz traktuje Fryderyka Chopina jak artystę słowa w jakimś sensie, że tu się spotyka dwóch artystów słowa. Pan to zauważa, że o Chopinie jako o muzyku to wiadomo, oczywiście, wirtuoz fortepianu, znakomity kompozytor, ja tego nie muszę teraz mówić, ale artysta słowa, docenienie kunsztu jego listów, docenienie tego, jak pisał, no to jest rzecz naprawdę warta podkreślenia. I to podkreśla sam Iwaszkiewicz, ale też pan na to zwraca uwagę.
No tak, no trochę to mi się nasunęło, tak jakby to takie jakby braterstwo artystyczne obu panów, bo język Chopina, który się zachował w postaci pisanej głównie w korespondencji, czasami szokuje takimi niby to niegramatycznościami, niby taką nowomową jakąś, taką wyrażeniami, które są zrozumiałe intuicyjnie, natomiast nie figurującymi w słowniku. I tutaj dla mnie Chopin jest takim artystą słowa w tym sensie, że on chcąc wyrazić w liście do przyjaciela jakieś uczucie czy emocje, to wymyśla formę językową, która jest zrozumiała, ale nie stosowana przez innych. Chętnie sięga po neologizmy, makaronizmy i słowa rzadkie, a nawet celowe niegramatyczności. I tutaj zacytujmy, jak w listach do Tytusa Wojciechowskiego pisze na przykład: żyjesz, jesteś żyty, jesteś czuty przez innych.
Znakomity.
Albo: nieś w duszy nabój i słabój, ale znosiwa, niech tego nikt nie dostrzegiwa.
No faktycznie, rozumiemy, o co chodzi.
No rozumiemy, o co chodzi. No, dziwacznie nam to brzmi. Gramatycznie jest to, czy też językowo, no, dziwaczne, ale Iwaszkiewicz mu wtóruje, tworząc celne, a niecodzienne wyrażenia, też świadczące o wspaniałej poetyckiej wyobraźni obu. No tak dla mnie obaj, Chopin i Iwaszkiewicz, pod tym względem są siebie warci.
To w ogóle chyba była wielka wartość spojrzenia Iwaszkiewicza, że zdecydował się na sięgnięcie do listów przede wszystkim, żeby w tych listach zobaczyć prawdziwego Chopina. Oczywiście, tak jak pan wspominał wcześniej, on korzystał z różnych prac, ale chcąc zrozumieć Chopina jako artystę, ale też jako człowieka, pomyślał, że to w listach najbardziej on się ujawni. Chyba miał rację.
No na pewno. No, Chopin niewątpliwie był człowiekiem wielu talentów, to nie tylko muzycznych, słownych, ale też innych, aktorskich. To jest temat na osobną rozmowę. Ale rzeczywiście po Chopinie zostały tylko w gruncie rzeczy listy, jako słowo świadectwo pisane. No, dość dużo się zachowało, bądź w odpisach opublikowanych jeszcze przed wojną. Część zaginęła, część, niektóre wypływają jeszcze teraz na różnych aukcjach światowych, więc ta wiedza się trochę poszerza. Ale sam Chopin popisuje się wręcz, moim zdaniem, wyobraźnią literacką, no już choćby w tych kurierach szafarskich dziecinnych już. No on miał 14 lat czy coś i zamiast listy pisać normalne z wakacji do rodziców, to postanowił pastisz kuriera warszawskiego im posyłać i wydawał ręcznie robiony kurier szafarski. No i też tam były rubryki, dział zagraniczny, dział taki, siaki. I jego zabawne sformułowania i obserwacje tam zawarte, no to są perełki naprawdę świadczące o jego niesamowitej wyobraźni. No.
To jest może dobry moment, żebyśmy przeszli do pana pracy nad książką Iwaszkiewicza o Chopinie. Domyślam się, że to mogło być trochę onieśmielające, no bo jednak poprawiać Iwaszkiewicza to nie każdy by się na to zgodził, ale z drugiej strony, no wiadomo, że jednak ten czas upłynął i jednak Iwaszkiewicz po prostu no, pewnych rzeczy nie wiedział, które my dzisiaj wiemy, więc aby być w zgodzie z prawdą historyczną, trzeba było takie komentarze do jego pism nanieść. Proszę powiedzieć, w jakim zakresie, w których punktach był pan najbardziej czujny, jeśli chodzi o pana pracę?
No, byłem onieśmielony zadaniem poprawiania Iwaszkiewicza. No ale jednak Chopin przeważył, no i podjąłem się tego. Z góry się zastrzegając, że nie będąc ani muzykiem, ani muzykologiem, za co przepraszam wszystkich.
Nie trzeba przecież. Ani muzycy, ani muzykolodzy nie mają jedynego glejtu. A jak się okazuje, pan jak najbardziej ma dużo do powiedzenia ze strony genealogii.
Niektórzy uważają, że trochę wdeptuje na nie swoje podwórko, powiedzmy. Dlatego moje komentarze nie dotyczą zupełnie tekstu Iwaszkiewicza dotyczącego muzyki. Tym bardziej, że sam Iwaszkiewicz miał wykształcenie muzyczne, doskonale grał sam i doskonale rozumiał kolegę swojego jakby po fachu, czyli Chopina, jego zamysły, jego intencje, kompozytora, więc tutaj ja się w to w ogóle nie mieszam. Natomiast całe opakowanie jakby biograficzne, czyli fakty z życia samego Chopina i jego najbliższych, czy przyjaciół i tak dalej, no to jest już bardziej moja domena. W związku z czym moje komentarze, czy poprawki wynikają z tego, że do czasów napisania tej książki, no w gruncie rzeczy krążyły różne biograficzne opracowania, poczynając tam od Karasowskiego, Sikorskiego czy Ferdynanda Hezika. No i na tym się opierał Iwaszkiewicz, przyjmując to, co przeczytał, za wiedzę sprawdzoną. Tymczasem zaraz po śmierci Chopina i już w pierwszych nekrologach, jakby artykułach pośmiertnych, już się pojawiły jakieś takie zaczątki takich fałszywek. No i to się rozwijało w ten sposób, że kolejni biografowie, uznając to wszystko za pewnik i prawdę całkowicie wiarygodną, no rozwijali swoje wizje w oparciu o to właśnie. No a tymczasem, jak jeżeli się okazuje, że ta pierwotna wiadomość jest błędna, no to i potem te wszystkie hipotezy są błędne. No, to może tu zacytujemy kilka takich głównych, tak jakby fałszów, które się nawet do niedawna jeszcze przewijają.
Proszę bardzo.
Można?
Oczywiście.
No na przykład to, że Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka, brał udział w insurekcji kościuszkowskiej w wojsku, że brał udział w bitwie pod Maciejowicami, że był setnikiem w Gwardii Narodowej. No w takim zdaniu są już trzy błędy historyczne. Nie był na pewno w wojsku Kościuszki, które jest znane z imienia i nazwiska. Wszyscy oficerowie są tam znani i tam go nie ma. Poza tym on był młodym mieszkańcem Warszawy, a wojsko Kościuszki raczej się nie rekrutowało z mieszczan, no poza oddziałami powstańczymi jak Kiliński, ale poza tym nie było Gwardii Narodowej w tamtych czasach i poza tym funkcja setnika nie była ani w wojsku, ani w Gwardii Narodowej, więc tu wszystkie trzy rzeczy są w takim zdaniu fałszywe. Natomiast to, co było ziarnem prawdy w tym wszystkim, w tej legendzie, tylko że to trzeba to powiedzieć inaczej to opisać, to, że przed końcowym atakiem wojsk rosyjskich to był przygotowywany atak na Warszawę od strony Pragi i wiedząc, że będzie atak i być może będzie walka krwawa, przygotowywano się do obrony, sypano szańce i tak dalej. I do tego powołano w ostatniej chwili przez magistrat milicję taką mieszczańską, obywatelską, nie mylić MO, złożono właśnie z ochotników, no trochę powołanych, że tak powiem, z urzędu, spośród mieszkańców Warszawy i podzielono ich na dziesiątki, setki i tysięczne oddziały, na czele setki stał setnik i nie jest wykluczone, że takim setnikiem w tej milicji był w ostatniej chwili właśnie insurekcji był Mikołaj Chopin. No to jest taki jeden. Taki. No inna wiadomość była taka, że był buchalterem w fabryce tytoniu. To też jest takie wiadomość ocierająca się troszeczkę o prawdę. No bo cóż się okazało? Okazało się, że Mikołaj Chopin był wychowawcą syna Jana Dekerta, prezydenta Starej Warszawy, w jego domu. I tylko tyle, a Dekert był uczestnikiem czy współudziałowcem kompanii monopolowej tytoniowej. No więc jakby to, że on, Dekert, miał akcję w firmie, to prawda, połączono z tym, że on uczył jego synka.
No, tak.
No i takie powiedzmy może drobne, ale jednak prostujące wiadomości się ujawniały w drodze badań i poszukiwań.
No tak, czyli sprawdzanie wiarygodności faktów. Jeśli ktoś był podany z imienia, nazwiska i funkcji, no trzeba to było sprawdzić. I rozumiem, że tutaj przydała się pana wiedza dotycząca badań genealogicznych, rejestry, księgi kościelne, księgi sądowe.
No tak, to jest mrówcza praca, prawdę mówiąc, ale też i pasjonująca, no bo jak się okazuje, że legenda o matce Chopina mówiąca, że była krewną ubogą, bo ubogą, ale hrabią skarbków, co jest nadużyciem, bo nie jest żadną krewną ani powinowatą, tylko córką administratora i dóbr.
Lekka różnica.
Różnica duża, no. I przede wszystkim, co mnie najbardziej tutaj jakby kole w oczy, to jest uparcie powtarzana wiadomość, że matka Chopina pięknie grała na fortepianie.
Co nieprawda?
I że była w ogóle jego pierwszą jakby nauczycielką. No niemożliwe to było. To znaczy ona sobie na później w warszawskim okresie swojego życia mogła przyuczyć się, że tak powiem. Miała wśród pensjonariuszy, wszyscy byli uczniami żywnego, żywny przychodził do domu, uczył ich codziennie i tak dalej. Ludwika pięknie grała, córka, prawda, no to matka może też, ale żeby ona pięknie grała na fortepianie, to musiałaby z tym fortepianem gdzieś w dzieciństwie czy w młodości się zetknąć. A tymczasem jak się odtworzy jej losy na Kujawa, gdzie się urodziła, gdzie do okresu, no prawie do dorosłości, żyła przy rodzicach w warunkach materialnych podobnej do chłopskiej chaty. Być może klepisko tam było, a nie warunki, gdzie byłby fortepian. A ostatnie lata pobytu przed małżeństwem swoim z Mikołajem Chopinem była rzeczywiście przy dworze skarbków w Izbicy, to teoretycznie tam mogła się spotkać z fortepianem, z instrumentem w ogóle. Ale z kolei dokumenty mówiące o tym, że jak żyli skarbkowie, właściciele, wymieniają tam kilka instrumentów, trąbki, skrzypce, harmonie i tak dalej, ale fortepianie nie ma słowa, czyli nie ma śladu, że dowodu, że tam ona mogła się zetknąć z fortepianem, no więc...
No tak, jeśli nie było instrumentu,
to jak?
To jak miała grać? No to rzeczywiście...
Ale z kolei nie można odmówić jej wielkiego prawdopodobieństwa, jeśli ktoś twierdzi, że była osobą bardzo muzykalną, że mogła pięknie śpiewać. Kujawskie melodie, piosenki właśnie wiejskie, obrzędowe czy nie obrzędowe, są fantastyczne. No, kujawska muzyka jest znana z melodyjności i to mogła wnieść matka.
Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale jeszcze jedna rzecz powinna tutaj wybrzmieć, ponieważ Jarosław Iwaszkiewicz zwraca uwagę na okoliczności narodzin Fryderyka Chopina i przedstawia bardzo interesującą hipotezę. Właściwie stawia ona zupełnie na głowie to, co się w tej sprawie przeważnie myśli. I mimo tego, że ta hipoteza ma już parę lat, to wciąż jest godna uwagi.
No tak, to jest temat, od którego Iwaszkiewicz rozpoczyna swoją opowieść i to jest to, co genealoga uderza wstrząsająco wręcz. Jego wizja samego chrztu, że tak powiem, Frycka, ponieważ to dotyczy nierozwiązanej do tej pory sprzeczności pomiędzy datami dwóch znanych nam aktów chrztu i cywilnego urodzin, z tradycją rodzinną, która mówi o innej dacie. Więc i tradycja rodzinna to nie tylko przecież matka czy siostry, ale też przyjaciele. Najlepszy dowód, że Fontana, który przez całe życie publikował i upierał się i prostował fałszywą jakoby krążącą datę urodzin 1810, już nie mówię o dniu, tylko o roku, że to miał według niego być 1 marca 809 i to pasowałoby do różnych okoliczności, no ale dokumenty są mówiące o 810 i tego nie potrafił do tej pory specjalnie nikt wyjaśnić, jak to się mogło stać. Natomiast Iwaszkiewicz wymyślił bardzo, bardzo prosty chwyt, ponieważ to była zima. Do Brochowa, do kościoła było z Żelazowej Woli 10 kilometrów co najmniej. Trzeba było saniami tego noworodka do chrztu wieść. Taka była dotychczasowa, no, wyobrażenie, jak się to odbyło. I że tam na miejscu po tym chrzcie, no, w jakiś sposób, nie wiem, ktoś źle podał datę, albo był może organista, trochę miał w czubie. No, krótko, Iwaszkiewicz odwrócił sytuację. No, do dworu ściągnięto plebana. To on przyjechał ochrzcić dziecko w Żelazowej Woli, a nie to, że wieziono niemowlę do Brochowa. I że odbył się ten chrzest, trochę pośpieszny, na pewno jakiś taki bez ceremonii, dlatego że to wiemy z treści aktu, że chrzest był tak zwany z wody, czyli pospieszny jakby w obliczu ewentualnej śmierci noworodka. No i pleban wrócił do siebie i dopiero potem wziął księgę i zaczął spisywać to, co odbył. Tutaj widzi Iwaszkiewicz pole do powstania tej niejasności, co do daty.
Bo kiedy już tam pojechałem, a nie pamiętam.
No jak już wrócił, to już zastanawiał się, czy to tam powiedzieli mu, że to taki dzień, czy 22 lutego, czy 1 marca.
A kto będzie sprawdzał?
Więc tu jest duża zasługa Iwaszkiewicza, że on sobie to wyobraził w sposób całkowicie możliwe do przyjęcia jako wytłumaczenie tej zadziwiającej zagadki sprzeczności między dokumentami a tradycją rodzinną.
No tutaj pracy dla muzykologów, dla historyków muzyki, dla teoretyków muzyki, dla biografów, dla genealogów na pewno jeszcze nie zabraknie. Jestem pewien, że jak tylko pojawi się jakiś nowy dokument, to od razu oświetli on te, które już są nowym światłem i dyskusja będzie gorąca. Tymczasem bardzo panu, panie Piotrze, dziękuję za rozmowę i za pana pracę przy najnowszym wydaniu biografii Pióra Iwaszkiewicza, biografii Fryderyka Chopina.
Zapraszam i ja do lektury.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. To był podcast DNA Muzyki Polskiej. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.